między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu we wczesne niedzielne popołudnie. W dzisiejszym Między Niebem a Ziemią trochę nowości z życia poznańskiego kościoła. Podpowiemy również, gdzie i kiedy można w stolicy Wielkopolski pomodlić się w pięknym języku Cervantesa. Nie zabraknie także jednej z moich ulubionych pozycji, czyli odkrywania nieznanych, a zarazem fascynujących postaci z panteonu naszego wielkopolskiego świata religijnego. Tym razem udamy się z mikrofonem na Świętą Górę koło Gostynia. A witamy się z Państwem utworem zaprzyjaźnionego z nami, pochodzącego ze Śląska zespołu Dobre Ludzie.
Nie będę więcej się wzbraniać, wyciągnę ręce do brania, otworzę serce, powiem tak.
A kiedy nie chcę ziścić się, amerykański śliczny sen. Nie pada z nieba złoty deszcz i Hollywood to ciągle zgierz. Nie gniewaj się na swoje dni, bo inne złoto w tobie lśni i każde z twoich pięknych miejsc, byś był Kolumbem, prosi cię. Nie będę więcej się wzbraniać, wyciągnę ręce do brania, otworzę serce, powiem tak. Nie będę płotów już stawiać, bo po co łasce przeszkadzać, niech nie przewieje dobry wiatr. Kiedy wszystko traci smak, gdy w beczce soli hula wiatr, gdy woda nie chce winem być i chciałbyś tylko wstać i wyjść, to może trzeba jeszcze raz,
jeszcze raz, jeszcze raz
powiedzieć: Boże, oto ja. A teraz przyjdź i rób co chcesz, daj nowe serce, stare weź.
Nie będę więcej się wzbraniać, wyciągnę ręce do brania, otworzę serce, powiem tak. Nie będę płotów już stawiać, bo po co łasce przeszkadzać, niech nie przewieje dobry wiatr. Się wzbraniać, wyciągnę ręce do brania, otworzę serce, powiem tak. Nie będę płotów już stawiać, bo po co łasce przeszkadzać, niech nie przewieje dobry wiatr.
Niech tak będzie, jak chcesz ty, dzisiaj składam broń. Chcę zakwitnąć w lesie tych podniesionych rąk.
Nie będę więcej się wbraniać,
nie będę nie, nie będę nie, nie, nie będę nie, nie będę nie, nie będę nie.
Dzisiejszy program rozpoczynamy od wielkopostnego rozkładu jazdy na najbliższe dni. Mówi ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik prasowy archidiecezji poznańskiej.
Przeżywamy Wielki Post, można powiedzieć, że już w zasadzie jesteśmy bliżej końca tego okresu liturgicznego niż dalej. Czwarta niedziela Wielkiego Postu przypomina nam o tym, że powinniśmy też zaangażować się w te wydarzenia, które w naszych parafiach, w naszych świątyniach się dzieją. Takim wielkim wydarzeniem wielkopostnym w archidiecezji jest wydarzenie kościołów stacyjnych Poznania. Pielgrzymujemy od świątyni do świątyni. Jutro na przykład będziemy wieczorem w kościele ojców franciszkanów na wzgórzu Przemysła we wtorek, na wzgórzu świętego Wojciecha u ojców karmelitów. Przeżywamy też rekolekcje wielkopostne w kościele wszystkich świętych przy ulicy Grobla. Tradycyjnie przez cały Wielki Post odbywają się msze święte o godzinie 12, które traktowane też są jako takie rekolekcje wielkopostne. Za tydzień ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, do niedawna rektor tamtejszego seminarium, znany rekolekcjonista, też poeta. Z okresem Wielkiego Postu, oprócz rekolekcji, kojarzą nam się oczywiście nabożeństwa gorzkich żali. W Poznaniu takim niezwykłym miejscem jest świątynia na Placu Bernardyńskim. Tam odbywają się w każdą niedzielę wieczorem o godzinie 20 akademickie gorzkie żale. Za tydzień na przykład będzie je głosił ojciec Klaudiusz Michalski. One polegają też na tym, że te kazania pasyjne co niedzielę głosi inna osoba. Zapraszamy na przykład wszystkich mężczyzn na Drogę Krzyżową, która tradycyjnie odbywa się na Ostrowie Tumskim, w najbliższy piątek o godzinie 19:30 na ulicy Wieżowej. Warto też wspomnieć o ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Wprawdzie jest jeszcze trochę czasu do piątku przed Niedzielą Palmową, ale w niektórych miejscowościach naszej archidiecezji taka Droga Krzyżowa wyruszy już w najbliższy piątek. Na przykład ze Świętej Góry koło Gostynia do Osiecznej albo z Nowego Tomyśla do Lwówka. To są zwykle trasy 40-kilometrowe, które ludzie pokonują w nocy, w milczeniu, w samotności. Chodzi o to, żeby samotnie przeżywać tę Drogę Krzyżową. Samotnie, a jednocześnie we wspólnocie, bo wiemy, że gdzieś przed nami czy za nami idą inne osoby, które rozważają tę stację Drogi Krzyżowej. Na zupełnie nowy pomysł wpadli klerycy Seminarium Duchownego, którzy zorganizują klerycką Drogę Krzyżową w intencji powołań, taką ekstremalną. Właśnie te 40 kilometrów, 42 dokładnie, z Poznania do Nadziejewa klerycy przejdą w piątek przed Niedzielą Palmową, czyli 12 kwietnia.
Między niebem a ziemią.
Katolików na całym świecie łączy oczywiście jedna wiara w Jezusa Chrystusa. Jednak obcokrajowcy przyjeżdżający na dłuższy okres czasu do Polski tęsknią za modlitwą wspólnotową w swoim języku. W jednym z poznańskich kościołów w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 16 odprawiana jest msza święta w języku hiszpańskim. Kto w niej uczestniczy? Czym wyróżniają się takie nabożeństwa? I czy może to być interesująca propozycja także dla poznańskich wiernych? Sprawdzała Beata Sylwestrzak.
No dlatego, żeby Karlo zrozumiał, żeby to było coś takiego, taka msza, która nie tylko z telefonem czytania i ja tłumaczona, tylko żeby mógł po prostu w niej uczestniczyć. I mieliśmy nadzieję, że będzie więcej osób, które z tego będą chcieć skorzystać. No i tak też się stało. Najpierw zadzwoniliśmy tylko tam do znajomych i na Facebooku daliśmy ogłoszenia i tak stopniowo coraz więcej osób przychodzi. Poznaliśmy się w Boliwii na jednej z parafii.
Jestem jej nagrodą.
Nagrodą za pracę w wolontariacie. Ja mam na imię Joanna Trawczyńska, jestem żoną Carlosa, który jest Boliwijczykiem. Mieszkałam w Boliwii w sumie 6 lat. Jestem psychologiem, też trochę uczę dzieci hiszpańskiego.
Bueno, yo me llamo Juan Carlos.
Nazywam się Juan Carlos Rocha. Jestem z Boliwii. Jestem mężem Asi. Mamy dwójkę dzieci, Gabriela i Teresę. Jedno niemowlę w drodze.
I un bebé que está en camino. Yo soy abogado de profesión. Ahora en Polonia.
Zawodu jestem adwokatem. W Polsce uczę hiszpańskiego i pracuję w fabryce na pół etatu.
Studio polako.
Od wielu lat uczę się polskiego. Możemy trochę porozmawiać po polsku.
Podemos hablar en polaco también.
Poznania do tej pory nie było. W Krakowie, w Łodzi są co tydzień, w Warszawie, w każdym większym mieście są. I teraz przychodzi teraz więcej osób i w tym roku jakby Trzech Króli zrobiliśmy bardziej uroczyście i też nowe osoby doszły. No i tak myślimy, że będziemy kontynuować.
Wydaje się, że zainteresowanie jest. Ta informacja zdaje się, że nie dotarła do wszystkich jeszcze.
I skąd ten pomysł? Czy potrzeba?
Potrzeba, tylko ksiądz pytał, czy można. Mówiła, że tak.
Ksiądz nas zapytał.
Asia mówiła, że tak, bo ona ma dużo przyjaciół, przygotowała.
Tak, ksiądz nas sam zapytał, byliśmy na mszy i nas zapytał, czy widzimy taką potrzebę, że były msze po hiszpańsku, a my bardzo chcieliśmy.
Rozpoczęło się to dokładnie 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego roku 2018. Ksiądz Antoni Klubczyński, proboszcz parafii świętego Marcina w Poznaniu. To była pierwsza msza święta.
Lektura do Santo Ewangelium przypomnę San Juan. Zatrzymała na Paschę od już wstawa, gdy doszedł i Jezus wziął na Jerozolimę.
Która tutaj była w kościele świętego Marcina. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli się modlę, to najbardziej czuję modlitwę w moim własnym języku. Kościół, parafia, msza święta, czy jakaś tam potem spotkanie, czy jakaś większa działalność duszpasterska danej grupy, która nie jest w swoim państwie, w swoim środowisku, jest to takie mała ojczyzna.
Ojciec Wojtek Grzmicławski, misjonarz werbista obecnie w Ludowie.
Jak człowiek przychodzi na taką mszę w swoim języku, jeżeli ktoś jest długo poza swoim krajem i od razu ma polską mszę, to się czuje jak w domu. I myślę, że to jest to, co którzy przychodzą tutaj raz w miesiącu na tę mszę, odnajdują część swoich ojczyzn tutaj, czy Guatemala, czy Chile, czy Boliwia, czy Kolumbia, czy Hiszpania. Chociaż to jest wszystko takie pomieszane i różne problemy mają, to jednak przede wszystkim to, także myślę, że tego możemy się uczyć i powinniśmy się uczyć od młodych ludzi, chrześcijan, katolików z Ameryki Południowej, zaangażowanie i współodpowiedzialność. Czynić dla mojej wspólnoty kościelnej. Dlaczego? Bo jestem ochrzczony.
I jest to też miejsce spotkania właśnie takiej całej, nie tylko Latynosów, bo przychodzą też osoby z Hiszpanii albo osoby, które po prostu lubią tę kulturę. Zawsze ksiądz nas zaprasza na kawę.
Dobry czas, dobry, fajny czas, bo porozmawiamy i...
Są w swoim, jakby w swojej mentalności, w swoim środowisku, w tej swojej kulturze. Oni się doskonale rozumieją i to jest...
Sposób na to, żeby oni się wzajemnie poznali, odkryli w mieście i taka forma integracji jest pomiędzy nimi.
Poznamy ludzie.
Jak Polacy mogą pomóc żyć w Poznaniu?
Na komunidad.
Wydaje mi się, że problemem szczególnie mężczyzn jest to, że są zamknięci. Trudno z nimi prowadzić rozmowę. Kobiety są bardziej otwarte. Jeśli mówisz po polsku, to rozmawiają. Są zawsze ciekawe czegoś, co jest inne.
Nie spotkaliśmy się do tej pory z żadnym jakimś negatywnym odbiorem, chociaż ludzie mieli jakieś tam różne sytuacje, ale my nie, ale no właśnie ważna jest taka otwartość. To, co właśnie Carlos mówił, otwartość i jakby chęć takiego, właśnie jak ktoś nie do końca po polsku mówi, to taka, trzeba mieć jakby też trochę cierpliwości i jakby takiej otwartości, żeby się do końca dogadać i by wysłuchać, co ta osoba ma do powiedzenia. Natomiast jakby mówię, my spotykamy się z bardzo dobrym przyjęciem.
Na pewno to ta pomoc z naszej strony ma być i polegać na takiej akceptacji ich obecności tutaj, ponieważ to są już bardzo często ludzie, którzy mają założone rodziny. Wiele jest małżeństw. Są już dzieci, w związku z tym ta ich obecność tutaj jest obecnością bardzo taką wyraźną i pewnie stałą w wielu przypadkach.
To, co czuję, to to, że chcę dobra dla Polski. Chcę być dobry dla Polski i pomagać na każdy możliwy sposób. Tu jest moje życie i jestem tu szczęśliwy. Chciałbym, aby ludzie widzieli, że jesteśmy pracowici i uczciwi. Myślę, że jeśli nie znasz jakiegoś człowieka, to zawsze czujesz trochę lęku.
Łączy nas na pewno wiara w Jezusa Chrystusa w Kościele katolickim. To jest nasza wspólna, taka wspólny mianownik, który nas tutaj łączy i to jest najistotniejsze. Natomiast na pewno różnimy się kulturowo. To bardzo wyraźnie widać. To wzajemne otwieranie się poprzez poznawanie własnej kultury, historii też sprawia, że wzajemnie się uczymy.
A czego Polacy mogą się nauczyć od kultury z Ameryki Łacińskiej?
Spontaniczności.
A to jest Ameryka Południowa. słowa po prostu mają we krwi. Muzyka jest we krwi, radość jest we krwi, taniec jest we krwi i ta kultura jest inna i może dlatego też warto się tego też nauczyć. Natomiast Ameryka Południowa mają przede wszystkim spojrzenie na Kościół jako współodpowiedzialny za ten Kościół i uczestniczenie aktywnie w tym Kościele. Dlatego właśnie w wielu parafiach, są przede wszystkim parafie bardzo misyjne, czyli jest dużo grup, które starają się w ciągu roku formować i oni starają się później iść i przeszczepiać, iść i prowadzić tą działalność misyjną w innych częściach miasta, w innych parafiach, gdzie nie ma tylu księży, bo księży w ogóle nie ma dużo. To akurat jest dobre, że nie ma. Cały czas to powtarzam i myślę, że każdy, który był długi okres na misjach, to potwierdzi, bo to zachęca i w pewnym sensie też mobilizuje ludzi świeckich właśnie do wzięcia udziału i do wzięcia w swoje ręce tego, co nazywamy Kościołem. Ja jak zaczynałem pracę w Chile, to mój proboszcz Włoch, który wtedy długi okres czasu spędził w Chile, mi powiedział: pamiętaj, Wojtek, jak jest ksiądz w parafii, to parafia funkcjonuje dobrze. A jak go nie ma, to jeszcze lepiej, bo ludzie biorą w swoje ręce rzeczywiście tą działalność.
Czego poznaniacy mogą się od was nauczyć?
Un poco de calidez, decir, no mucha distancia, no.
Trochę ciepła, to znaczy niewielkiego dystansu. Tutaj ludzie nie są do tego przyzwyczajeni. Czasem potrzeba spontaniczności. Cześć, co słychać? Zapraszam cię do domu.
Poza tym myślę, że takie msze, czy takie wspólnoty latynoamerykańskie, czy hiszpańskojęzyczne. Chodzi o to, że przeżywamy poprzez to uniwersalność Kościoła. Zdajemy sobie sprawę dla Kościoła polskiego, który był zamkniętym Kościołem ze względu na historię, ze względu na komunizm, na inne rzeczy. Nie było dużo tych wymian. W tej chwili sobie możemy zdać sprawę, że Kościół jest uniwersalny i nie tylko my jesteśmy, ale stoimy w okręgu i każdy coś z nas dokłada i każdy coś z nas może wziąć. Także myślę, że właśnie te wspólnoty obcojęzyczne czy innojęzyczne, bo obco trochę źle brzmi, innojęzyczne, po prostu nas ubagacają z tą wizją Kościoła misyjnego, uniwersalnego.
No jakby zapraszamy też wszystkich, zwłaszcza jeżeli nas będą słuchać jakby właśnie różne osoby, które mówią po hiszpańsku, chociaż nie tylko. Większość z tych osób, które przychodzi, nie wszyscy, ale większość jest po prostu w rodzinach i to jest też jakby taka okazja zobaczenia właśnie, jak takie nasze rodziny międzykulturowe, jak żyjemy. I przychodzą osoby i z Meksyku, i z Argentyny, i z Gwatemali, i z Nikaragui, i z Chile, i z Boliwii, z Hiszpanii, także nie wiem, była i Wenezuela, i Kuba, i Ekwador, Peru.
Możecie poznać inna kultura, inne świecie i nie musicie podróżować tak daleko.
Nas nie przestaniesz. se wielokie by zarła. I obych ty tak przybierała, kiedybych takie nóżki miała. Hej, jak ta sarna, jak ta sarna. Może kiedyś napiszę do ciebie, może stanie się coś, o czym nie wiem. Może to wszystko się stanie, ale jedno nie zmieni się wcale. 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 Kochać nas nie przestaniesz. Kochać nas nie przestaniesz. Kochać nas.
Pomimo tego, że zmarł ponad 150 lat temu, nadal inspiruje współcześnie żyjących. Był nietuzinkowym kapłanem i nietuzinkowym człowiekiem. W tym miesiącu w Bazylice na Świętej Górze koło Gostynia został wznowiony proces beatyfikacyjny księdza Wawrzyńca Kuśniaka, wieloletniego przełożonego tamtejszej wspólnoty księży Filipinów. Z postulatorem procesu, księdzem Dariuszem Dąbrowskim, rozmawiał Jacek Marciniak.
Proces się rozpoczął w 1968 roku. Potem prace komisji trwały do mniej więcej końca lat 70., a potem stan wojenny i różne inne historyczne przyczyny sprawiły, że część komisji przestała pracować, wymarła, a więc wznawiamy go w nowym kształcie z nową powołaną komisją. I ja reprezentuję kongregację, co nazywa się ta funkcja postulatorem, czyli w języku świeckim byśmy nazwali ją pełnomocnikiem.
Ksiądz Wawrzyniec jest pierwszym polskim Filipinem, który został uznany w kościele jako sługa Boży.
Tak, więc to już pokazuje, że jest to postać znacząca. Ksiądz Wawrzyniec jest taki ważny, bo on byłby wyznawcą, a więc za świętość życia tutaj spędzonego na Świętej Górze, a to było 50 lat kapłaństwa tutaj przeżył.
Jak przebiegało życie księdza Wawrzyńca Kuśniaka?
To był burzliwy dosyć żywot. Ksiądz Wawrzyniec Kuśniak przyszedł na świat w Czarnkowie w 1788 roku. W ubogiej rodzinie, jego ojciec był rybakiem. Potem poszedł sobie do gimnazjum, ale z powodu śmierci ojca musiał ze szkoły zrezygnować. No i zaczęła się jego tułaczka. Wylądował tutaj niedaleko Jarocina w Wojciechowicach i był stróżem psiarni dworskiej, więc to nie była dobra posada, która pozwoliła mu pewnie jakoś przetrwać. Tylko, ale potem trafił do mchu, gdzie na dworze szlacheckim otrzymał funkcję pisarza dworskiego, czyli takiego ekonoma, i tam spędził swoje lata młode, aż do 22 roku życia, gdzie miała go chwycić branka do pruskiej armii, która trwała około 20 lat, więc no, życie miałby zmarnowane. Ale ponieważ z tym dworem szlacheckim był związany ksiądz Szpetkowski, przełożony Świętej Góry, więc żeby ratować młodego Wawrzyńca, zdecydowali się na taki fortel, żeby go tutaj zapisać do klasztoru. On miałby być niby bratem. Tak potem branka miała sobie minąć, a on by sobie wrócił do świata.
Bramka minęła, a on nie wrócił do świata.
Nie wrócił, bo mu się tak w klasztorze spodobało. Zresztą bycie księdzem było jego największym marzeniem od początku, od dzieciństwa. Tyle tylko, że warunki finansowe mu na to nie pozwalały, jego rodzinie. Wtedy to wykształcenie jednak dużo kosztowało. On nie miał ukończonego nawet gimnazjum, ale tutaj pod okiem księży skończył gimnazjum. Widząc też jego zalety charakteru, został wysłany na studia i w 1814 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Związany ze Świętą Górą przez cały czas?
Od samego początku do samego końca. Można powiedzieć z krwi i kości. Filipin świętogórski od razu dostał taką funkcję dosyć ważną, do której należało być odpowiedzialnym za bractwo różańcowe. To wtedy do tego bractwa należało około 5000 ludzi. Przez czas życia tutaj księdza Kuśniaka on zwiększył ilość ludzi zaangażowanych w tym bractwie do 20 000. Potem został również mistrzem nowicjatu i wykorzystując swoje zdolności również na polu ekonomicznym, był bardzo praktycznym człowiekiem. Jego pobożność nie stała w sprzeczności z takim realnym patrzeniem na świat. Był ekonomem. I potem również został wybrany przełożonym i pełnił tę funkcję przez 27 lat, przez 9 kadencji, aż do samej śmierci.
Jakim był kapłanem, a potem przełożonym?
Zapisał się właśnie głównie ludziom jako człowiek rozmodlony, spowiednik. To bardzo podkreślił ksiądz arcybiskup Barania, który rozpoczynał ten proces w 68 roku, porównując nawet naszego księdza Wawrzyńca do świętego proboszcza z Ars, Jana Wianeya, przypuszczając, że ze względu na ilość ludzi przybywających do sanktuarium świętogórskiego mógł być bardzo bardziej wziętym spowiednikiem niż sam Jan Wianney. To myślę bardzo ważne do podkreślenia, dlatego że w samych kronikach naszych zachowały się zapisy, że ksiądz Wawrzyniec, mimo że był młodym księdzem, to przy jego konfesjonale ustawiały się zawsze długie kolejki. Nasze kroniki jasno to określają. Było widać po nim, że na sobie samym ostry miał żywot, a dla innych samą dobroć.
Miał też swoje motto.
Tak, rzeczywiście jego mottem życiowym były słowa: tak żyjmy, jakbyśmy jutro umierać mieli, a tak pracujmy, jakbyśmy na wieki żyli. To jest parafraza słów, które już święci wcześniej mówili, ale on je zastosował rzeczywiście w sposób heroiczny. Całkowicie angażował się w to, co można zrobić, dlatego za jego czasów można powiedzieć piękny rozkwit sanktuarium materialny. Założono blachy miedziane na kaplicach bocznych bazyliki, pobudowano wszędzie murowane domy w majątkach klasztornych, rozwój rolnictwa, zmianopłód wprowadził, żeby zwiększyć plony. Nawet miał taką innowacyjny pomysł, żeby wprowadzić tutaj hodowlę owiec Merino Precox. To był czas, kiedy przecież włókiennictwo się rozwijało, XIX wiek, więc nie bał się takich nowatorskich pomysłów. A z drugiej strony jego całkowite zaufanie Panu Bogu, zatopienie w modlitwie. Pierwszy stawał na modlitwy, widziano, że ostatni wychodził zawsze z bazyliki. Człowiek modlitwy, który wiedział, że cokolwiek byśmy tutaj na świecie sami nie robili, bez Bożego błogosławieństwa skończy się niczym.
Skąd u niego to takie ekonomiczne zacięcie?
Taka natura. To pokazuje, myślę, bardzo ważną cechę, o której nie możemy zapominać, że może ksiądz Kuśniak ją tutaj nam pokazuje i w dzisiejszym czasom. Wielu katolikom trzeba to przypomnieć, że bycie katolikiem nie oznacza bycie gamoniem, że mamy być też włączeni w upiększanie i rozwijanie tego świata, nie zapominając jednak, że nie żyjemy na tym świecie na zawsze.
A może też dlatego, że był z krwi i kości wielkopolaninem.
To prawda i może to gospodarskie podejście do życia i to pewnie też jego doświadczenie pracy, ciężkiej pracy. On zawsze podkreślał, wspominał, że za młodu, na podłej był w służbie. Nigdy nie miał mani wyższości, że teraz o kimś tam został przełożonym na Świętej Górze. Wtedy bardzo prestiżowa funkcja to była. On dokładnie wiedział, kim jest i nie musiał sobie dodawać niczego. Jego też wielkość właśnie płynie z takiej prawdziwej autentyczności. I myślę, że tak to jest, że kto jest prawdziwy przed Panem Bogiem, nie musi sobie układać sztucznych historii jego swoim życiu.
Ksiądz Wawrzyniec miał jakiś taki naturalny pęd do zdobywania wiedzy.
Mu było zdobyć takiego wykształcenia wielkiego, uniwersyteckiego, ale ten naturalny pęd do wiedzy widać m.in. w jego kazaniach, których zachowało się 18, gdzie widać, jak on korzysta z najnowszych odkryć encyklopedycznych, z najnowszej wiedzy, która się w tamtym czasie pojawiała. I jest jeszcze taka ciekawostka, zachowało się jedno pismo kierowane przez księdza Kuśniaka jako przełożonego do kurii poznańskiej. Pamiętamy, że były to czasy, kiedy istniał indeks ksiąg zakazanych i w tym jego piśmie znajduje się prośba o to, żeby kapłani świętogórscy mogli czytać zakazane księgi po to, aby móc dać odpowiedź ludziom, którzy je czytają w ramach takiej dyskusji naukowej. To widać też, jak on był też otwarty na wiedzę.
I odważny w tym momencie.
No wtedy zupełnie, przecież jednak łamał indeks ksiąg zakazanych.
Z tego, co pamiętam, ksiądz Wawrzyniec współpracował z Edmundem Bojanowskim.
Ich współpraca rzeczywiście układała się bardzo harmonijnie. Powiedzmy tak, jak w czasach rzymskich święty Filip spotykali się na ulicach ze świętym Ignacym Loyola. No tak tutaj błogosławiony Edmund Bojanowski z kandydatem też na ołtarze, księdzem Wawrzyńcem Kuśniakiem. Myślę, że ich wspólnym mianownikiem działań byli ubodzy. To był ten moment wspólnoty celów. Widzieli pewnie w inny sposób ich realizację, ale troska o ubogich, każdy w innym zakresie, wiemy, że inaczej to realizował Edmund Bojanowski, inaczej ksiądz Kuśniak, ale troska o ludzi była ich wspólnym zadaniem i to ludzie właśnie potem docenili, że gdy ksiądz Kuśniak zmarł, to mimo, że była kasata zgromadzenia, nie było można wchodzić przez 12 lat do bazyliki, ludzie przychodzili w miejsce, gdzie był pochowany, na zewnątrz stali i tam modlili się przy trumnie księdza Kuśniaka, wiedząc, że jego miłość do nich była tak wielka, że oni mogą teraz go prosić jeszcze o wstawiennictwo w niebie.
Postać nietuzinkowa.
Zdecydowanie. Myślę, że warto takich ludzi ukazywać, może właśnie w naszych czasach, kiedy wielu ludzi też myśli o tym, jak powiększyć swój majątek, jak nie dać się jednocześnie zagubić sprawom materialnym, bo cała sztuka kryje się w jednym słowie, które jest też cnotą chrześcijańską – umiarkowanie.
Według księdza ksiądz Wawrzyniec Kuśniak zasłużył na miano świętego?
Jestem postulatorem, a więc muszę mieć takie przekonanie wewnętrzne i osobiście posiadam. Oczywiście ostatni głos w tej sprawie zajmie Kościół, który podejmuje decyzję o heroiczności cnót, a potem o wyniesieniu kogoś na ołtarze.
Jak teraz dalej będzie toczył się proces beatyfikacyjny?
W tej chwili pracę prowadzi komisja historyczna, która musi przygotować taką opinię, usadowić tą postać w historii XIX-wiecznej Wielkopolski, Gostynia, epoki. Prace komisji historycznej, które polegają także na zebraniu wszystkich pism księdza Kuśniaka, zostaną potem przekazane do komisji teologicznej, która oceni ich zgodność z nauczaniem Kościoła. Równolegle oczywiście toczy się sprawa popularyzacji postaci księdza Kuśniaka, modlitw, ponieważ proces beatyfikacyjny w Kościele jest jedynym procesem, który jest toczony z zaangażowaniem instancji niebiańskiej. To znaczy nie tylko szukamy argumentów za lub przeciw, które jesteśmy w stanie wyprowadzić z dowodów i faktów, ale także szukamy potwierdzenia w działaniu nadprzyrodzonym, co nazywamy cudem. I na tym właśnie polega też popularyzacja postaci księdza Kuśniaka, że gdy ktoś w swoich jakichś życiowych problemach chciałby za jego przyczyną prosić Boga o łaskę i jeżeli ta łaska zostanie udzielona w taki sposób, że Kościół oceni to za działanie cudowne, no to także to potem komisja bada już na poziomie procesu rzymskiego. Proces został wznowiony, ale w tych 20 latach, które się toczył od 68 roku, mamy w tej chwili 3 teczki łask otrzymanych i trzeba rozróżnić oczywiście, czym jest w nomenklaturze kościelnej łaska od cudu. O łasce mówimy wtedy, kiedy ktoś z jakiegoś powodu prosi o wstawiennictwo i ją otrzymuje. Na przykładu, ktoś ma nowotwór i idzie do szpitala i przed nim jest chemioterapia. Jednocześnie całe swoje życie powierza Panu Bogu. Jednocześnie równolegle toczy się cała procedura medyczna i ktoś dochodzi do zdrowia i bez problemu po kuracji szpitalnej wraca do domu i jest zdrowy. Dla niego to będzie łaska od Boga. Lekarze jednak powiedzą, że zadziałała medycyna. Każdy sam ze swoim zaangażowaniem wiary wie, komu to zawdzięcza i jedno drugiego nie wyklucza. Jednak przy działaniu cudownym mówimy o nadprzyrodzonym działaniu Pana Boga w sytuacji, w której na danym etapie wiedzy medycznej nie da się tego wyjaśnić.
Jak długo taki proces może jeszcze potrwać?
Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy sobie tutaj uświadomili, że są święci ludzie wśród nas i niekoniecznie muszą mieć aureolę założoną przez Kościół, ale jeżeli wśród nich znajdujemy ludzi, którzy inspirują nas do tego, żeby samemu stać się lepszymi, to już jest wystarczające.
Tam za górami mówią mieszka, tak mieszka szczęście, pójdę i poszukam go. Miłości celem jesteś sensem, jedynym szczęściem, za którym warto iść i oddać życie swe. Idę, szukać Cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni idę, szukać Cię idę, szukać Cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni. Słońce dziś całe w krwi skąpane, bezkresne dale, kolejnej góry szczyt. Diamenty nocy rozsypane, na drodze mojej, na mojej drodze świećcie mi, na drodze mojej świećcie mi. Idę, szukać Cię idę, szukać Cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni idę. Szukać Cię idę, szukać Cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni w blaskach imienia odnalazłam, czego szukałam tyle lat. Miłości, której zaufałam, Ty byłaś ze mną, Ty jesteś ze mną cały czas, Ty jesteś ze mną cały czas. Odnalazłam Cię, odnalazłam Cię tego dnia, tego dnia, tego dnia, tego dnia. Odnalazłam Cię, odnalazłam Cię. się tego dnia, tego dnia, tego dnia, tego dnia.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski. Dziś refleksje wokół przypowieści o synu marnotrawnym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy już czwartą niedzielę Wielkiego Postu. I dzisiaj dostajemy od Boga łaskę zatrzymania się nad przepięknym tekstem z Ewangelii według świętego Łukasza, nad przypowieścią o synu marnotrawnym. W komentarzach współczesnych zwraca się uwagę na to, że podstawowym tematem ilustrowanym właśnie przez tę przypowieść jest bezgraniczna miłość Boga, która prowadzi człowieka do nawrócenia, i w tej przypowieści nie ma postaci, która wskazywałaby na Jezusa. Jest on bowiem tym, który w swojej działalności zbawczej objawia nam wszystkim miłosierdzie Boga i Jego sprawcę. Że ta przypowieść występuje tylko u Łukasza i należy również do najbardziej obszernych, które nam podaje ewangelista. Ta przypowieść również ukazuje nam synów, którzy byli w jakiejś relacji do swojego ojca, i również jest zaproszeniem, abyśmy i my dzisiaj przypatrzyli się, jaką i my mamy relację z naszym Bogiem i Panem. Pewien człowiek miał dwóch synów i właśnie od pierwszego wersetu widać wyraźnie, że obaj synowie byli w jakiejś relacji z ojcem. Dlatego historia ta nie jest tylko opowieścią o miłości ojca, ale również o drodze powrotu synów do niego, by rzucić mu się w ramiona. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, że każdy z nas jest jednym z tych dwóch synów. Starszym, który zostaje, lub młodszym, który odchodzi z domu. Jeśli nie jesteśmy pierwszymi, to jesteśmy drugimi. Jeśli nie jesteśmy tym drugim synem, to jesteśmy pierwszym. Nie ma innej możliwości. Zatem przyjrzyjmy się, która postawa jest nam bliższa. I zdecydujmy również, którym synem pragniemy być. Czytamy w tekście Ewangelii, że młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Myślę, że już dobrze wiemy, że w kulturze judaistycznej tamtych czasów syn nie miał prawa żądać przed czasem swojego dziedzictwa. To ojciec decydował o przyszłości i o życiu swoich dzieci. Więcej nawet, syn, żądając od ojca dziedzictwa, które miał otrzymać po jego śmierci, zachowuje się w taki sposób, jakby mówił ojcu: szkoda, że jeszcze żyjesz. Młodszy syn nie ceni sobie bliskości i towarzystwa ojca. On się skupia na tym, co się mu należy. Ten młodszy syn okazuje się wielkim egoistą i niewdzięcznikiem. Ten syn jest wpatrzony w siebie. A co robi ojciec? Jest posłuszny pragnieniom swojego dziecka. Nie tylko syn okazuje się marnotrawnym, ale również ojciec jest marnotrawnym ojcem, który oddaje czy daje część swojego majątku. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, w tym momencie również możemy sobie zadać pytanie, za co my miłujemy Boga? Do czego nam Bóg jest potrzebny? Czy miłujemy Go za to, że jest, że dzieli się swoją miłością? Czy być może miłujemy Boga, ponieważ potrzebujemy Jego mocy, Jego cudów? Może traktujemy Boga tylko jako, powiem mało zgrabnie, linkę bezpieczeństwa? Jaka jest nasza relacja z naszym Bogiem i Panem? Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Syn odchodzi od swojego ojca. Ojciec nie zatrzymuje go siłą, ale daje mu wolność, której tak bardzo pragnął. Ojciec pozwala odejść swojemu dziecku i syn wyrusza w daleką podróż jako człowiek zamożny, udaje się w dalekie strony. Nie wystarczyło mu odebranie tylko części dziedzictwa, ale również postanawia odciąć relacje z ojcem i usunąć się w dalekie strony. I w dalekich stronach, w odległych krainach, ten syn nie znajduje prawdziwych przyjaciół, którym mógłby zaufać. potrzebę bliskości, którą miał wcześniej w domu, a którą utracił, wybierając taki styl życia, młodszy syn realizuje, zaspokajając swoją pożądliwość. Żyje rozrzutnie. Nasze życie również bardzo często przypomina odchodzenie od ojca. My staramy się budować swoje poczucie własnej wartości na tym, co posiadamy, albo co możemy zaoferować, dać innym. Chcemy również niezależności, ale ta niezależność prowadzi nas tak bardzo często do samotności. Kiedy odchodzimy z domu ojca, odcinamy relacje z nim. Żyjemy tak bardzo często według hasła róbcie co chcecie, tak wszystko możemy, ale wiemy, że nie wszystko przynosi korzyść. Jakże często wchodzimy w przestrzeń samotności. Warto sobie również zadać to pytanie, co sprawia, że my w naszym życiu czujemy się kimś, czujemy się bardziej ważnymi, a może nawet lepszymi od innych. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Ten młodszy syn nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, on się nie zastanawia nad nią, ale żyje chwilą i nie spostrzegł, że nadchodzi trudny czas, który mu również zagraża. Pojawi się za chwilę głód i młodszy syn z człowieka bogatego zostaje żebrakiem. Ten młodszy syn dotyka dna, ale to właśnie na dnie odkryje swoją wartość, czy wartość utraconej relacji z ojcem. Dno, okrutna sytuacja, jest tym najlepszym miejscem, by zacząć przemianę swojego życia i powrócić w ramiona swojego ojca. Dno, chlew, świnie, brud i smród to rzeczywistość, w jakiej żyje młodszy syn. Co więcej, nawet los świń okazuje się lepszy, ponieważ one mogły zaspokoić swoje potrzeby, a syn nie. On jest upokorzony. Zobaczmy, jakże często i my również jesteśmy upokorzeni, kiedy odkrywamy, że znajdujemy się jak w chlewie. Być może czujemy się zawstydzeni, zaczynamy przebywać w ciemnościach i wydaje się, że jedynym sensownym rozwiązaniem to jest trwanie w takiej historii. Czasami pojawiają się złe myśli, z takiego zniechęcenia albo nawet chęci odebrania sobie też życia, śmierci duchowej. Ale to jest dobra okazja, by powiedzieć nie, powrócę do domu ojca. Taka sytuacja brudu, ciemności, chlewu jest dobrą sytuacją, by powiedzieć nie, wstanę i wrócę do domu ojca. I do tego tematu powrotu do domu ojca, drodzy radiosłuchacze, powrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Pójdź, ziemio cała w swej zieleni, pójdź i niezgłębione morza. Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni i śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.
Pójdź, słońce piękne, promieniste, pójdźcie przed nim jasne zorze. Łączcie się w jeden hymn, niech głosy czyste zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.
Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie, wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze. Dziękuj swemu Stwórcy, na ile sił się stanie, wysłane Jego miłosierdzie Boże.
Szumne lasy i gęstwiny, śliczne kwiaty w rannej porze. Niechaj zapach słodki nasz jedyny wysławia i wielbi miłosierdzie Boże.
Lecz ponad wszystkie te piękności, milszym jest dla Boga uwielbienie. Dusza niewinna, pełna ufności, która przez łaskę ścieżki
Wtedy młodszy syn zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Nawrócenie syna zaczyna się od refleksji i wspomnienia. Skoro syn zastanawia się, to znaczy, że podejmuje trud oceny swojej sytuacji. On nie chce być w tym miejscu, w którym się znajduje. Przypomina sobie o miłości ojca, o tym, że był współczujący. I tutaj rodzi się w nim pragnienie powrotu do domu. To jest dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, zaproszenie dla każdego z nas, abyśmy i my zastanowili się nad swoim życiem, dokąd my zmierzamy. Czy miejsce naszego życia, w którym aktualnie się znajdujemy, właśnie jest tym miejscem, którego pragniemy? Czy relacje, w jakich dzisiaj jesteśmy, są tymi relacjami, których tak bardzo pragniemy? Czy nasze zranienia powstrzymują nas przed byciem szczęśliwym? Sięgnijmy do wspomnień i marzeń, jakie przechowujemy na dnie naszego serca. Czy to nie miłość, doświadczenie właśnie miłości, współczucia i tej bezwarunkowej akceptacji, czy nie tego najbardziej pragniemy na tym świecie? Zastanówmy się, gdzie my jesteśmy, czy chcemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy, czy chcemy zmiany. I czytamy dalej w dzisiejszym tekście: zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, nie jestem już godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Decyzja o powrocie do domu ojca zaczyna się na dnie tej sytuacji beznadziejnej. Syn wyobraża sobie, że ojciec może będzie mu robił jakieś wymówki, że może się go wyrzec, czy nawet go odrzucić. On jest świadomy swojego grzechu i wie, jak bardzo zranił swojego ojca, który go tak bardzo, bardzo kochał. I syn staje wprawdzie nie tylko przed ojcem, ale również przed Bogiem, wyznaje mu swój grzech, nawraca się. I teraz czeka go ta droga powrotna i proszenie ojca, aby mu przebaczył. W tej sytuacji opisanej przez ewangelistę ten młodszy syn pokazuje, że jego serce nie do końca wierzy w przebaczającą miłość ojca. Ma takie serce sieroty. On karze się taką karą, jaką być może sam ukarałby kogoś na swoim miejscu. Jego nastawienie, to radykalne nastawienie, ulega przemianie. Na początku było: daj mi, a teraz zamiast daj mi, mówi: zmień mnie. Wybrał się więc i wrócił do swojego ojca. Ten powrót jest spowodowany cierpieniem, którego doświadczył. I czasem i my musimy doświadczyć cierpienia, jakiejś sytuacji trudnej, by przypomnieć sobie o bezpiecznej przystani. Czasem my musimy doświadczyć jakiejś utraty, by zrozumieć, że u ojca możemy zyskać wszystko. I czasem musimy, drodzy radiosłuchacze, doświadczyć bólu, by opuścić chlew i wrócić do domu. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł mu naprzeciw i rzucił mu się na szyję i ucałował go. I to jest chyba najbardziej wzruszający moment tej historii. Ojciec ujrzał syna, gdy ten był jeszcze daleko. Zobaczmy, ojciec wyczekiwał go, wypatrywał go. I możemy sobie tylko wyobrazić, jak staje każdego dnia na rozstaju dróg, odkąd jego ukochany syn odszedł i czeka. Ojciec czeka na jego powrót, nie traci wiary, że syna jeszcze zobaczy, że on wróci do jego domu. Zobaczmy, a kiedy go dostrzega, widzi nie nędzarza, ale widzi dziecko, które odzyskał, wzrusza się głęboko. Dlaczego? Ponieważ ma serce ojca, które jest wypełnione miłością miłosierną. Ojciec przebacza swojemu synowi jego odejście z domu, roztrwonienie majątku, wybiega naprzeciw syna. On nie może stać w miejscu i możemy sobie wyobrazić tylko, jak łzy szczęścia spływają po jego policzkach. Bóg czeka cierpliwie na każdego z nas i raduje się dokładnie tak samo, kiedy wracamy do Niego. I nie jest ważne, jak daleko odeszliśmy, jakie grzechy popełniliśmy, jakie nieprawości wypełniły nasze serca, co stało się naszym udziałem, jaka ciemność, jaki chlew. Bóg już dawno nam przebaczył i nie jesteśmy straceni. On wybiega naprzeciw, kiedy widzi, jak zbliżamy się do Niego. Jego serce pęka z radości. To dokonuje się zawsze, drodzy radiosłuchacze, kiedy postanawiamy pójść do sakramentu pojednania. Bóg wybiega naprzeciw nas. Dlaczego? Ponieważ umiłował nas miłością odwieczną i pragnie okazywać nam za darmo swoją łaskę, swoje miłosierdzie. Matka może zapomnieć o swoim dziecku, ale ja nie zapomnę o tym. Nie zapomnę o miłości, jaką Cię darzy. Ja o Tobie nie zapomnę. I rozgrywa się przepiękna scena. Ojciec obdarowuje swoje dziecko na nowo. Ojciec każe dać nową szatę. W ten sposób zakrywa przeszłość, zakrywa grzech, zakrywa żebractwo, zakrywa to wszystko, co stało się okrutnym i bolesnym doświadczeniem swojego syna. Syn otrzymuje w ten sposób przebaczenia, następnie również pierścień rodowy, który dawał mu prawo zawierania wszystkich umów majątkowych w imieniu ojca. Ten, który roztrwonił część majątku, otrzymuje prawo do swobodnego dysponowania całym majątkiem swojego ojca. Syn na nowo otrzymuje, drodzy radiosłuchacze, akceptację i zaufanie. To tak, jakbyśmy stracili majątek, a po powrocie otrzymujemy złotą kartę i PIN. Możesz na nowo wszystkim dysponować i dostaje również sandały. Prawdopodobnie syn w podobnych sandałach odszedł z domu ojca. Teraz ma nogi brudne, ma nogi zniszczone i otrzymuje na nowo sandały. Co to znaczy? Drogi synu, możesz odejść dokądkolwiek i kiedykolwiek zechcesz. Ojciec nie zamierza kontrolować swojego dziecka. Na nowo daje mu wolność, ponieważ miłość zawsze daje wolność. Ojciec raduje się. Jest uczta. Drodzy radiosłuchacze, ta przypowieść, którą dzisiaj słyszymy, jest zaproszeniem każdego z nas, abyśmy wrócili do domu ojca, abyśmy nie byli wpatrzeni w swoją bolesną przeszłość, swoje słabości, swoje rany. Niezależnie jak głęboko, jak bardzo żeśmy nagrzeszyli, nasz Ojciec, nasz Bóg pragnie na nowo dać nam nową szatę, białą szatę. Na naszą rękę pragnie włożyć pierścień rodowy i sandały na nasze nogi. I na nowo chcę powiedzieć tak, to jest moje dziecko umiłowane, w którym mam upodobanie. Cieszmy się i radujmy, bo powróciło do domu. Było umarłe, ale na nowo żyje. To jest pragnienie naszego Ojca, aby obdarowywać nas swoją miłością. Cieszmy się nią, przyjmujmy, ale również starajmy się na nią odpowiedzieć naszym życiem, dobrym życiem w relacji do drugiego człowieka. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Nasz radiowy zegar odmierza już nowy letni czas. Zbliża się godzina 13, zatem żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.